To dobrze, Marcin, to teraz nagrywamy normalnie.
Nie spoileruj.
Słuchacie Edugadek?
Polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów, instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz
wszelkich osób zainteresowanych nowymi trendami w edukacji.
Historia, której ja uczę, ma dawać impuls dzieciakom.
Co dydaktycznie się różnimy, ja na przykład miałem świetną nauczycielkę matematyki w szkole podstawowej.
Co dwa tygodnie zapraszamy do naszego wirtualnego studia najlepszych naszych zdaniem
i najbardziej inspirujących nauczycieli, którzy dzielą się z Wami pomysłami na prowadzenie lekcji
swoim podejściem do ucznia, dobrą energią i praktycznymi rozwiązaniami, które niekiedy możecie wcielić w życie już na drugi dzień po wysłuchaniu naszego podcastu.
Oj, teraz sobie pewnie strzelę w kolano.
To ja im coś opowiadam i rysuję.
Ja uczniowi postawię 7, bo on opanował te umiejętności, które miał opanować.
Psychologa przychodzi się na herbatę.
Współpracę w grupach różnowiekowych.
Ja chyba nie znam bardziej wolnego zawodu świata.
Ale zaraz, zaraz.
Unikamy narzekactwa
i polityki. Bez względu na to, czy słuchacie Edugadek w drodze do pracy, podczas biegania, prasowania, czy przy porannej kawie,
chcemy aby te pół godziny spędzone z nami i naszym gościem były dla Was źródłem
pozytywnej siły do pracy w kolejnych dniach.
Tak postanowiłem porozmawiać z kimś innym niż ja sam. Dla odmiany, tak. Wiesz, tak raz do roku.
A jeśli się Wam spodoba, podzielcie się linkiem do tego odcinka ze znajomymi, żeby ten przekaz,
szedł dalej w świat i żebyśmy mogli wspólnie zmieniać polskie szkoły.
Edukatki.
Edukatki.
Dygresja edukacyjna.
Edukatki, polski podcast edukacyjny.
Nie, ja myślę, że najpierw trzeba się przedstawić. Spokojnie, dobra. Cześć, tutaj Jacek Staniszewski z Warszawy.
I Marcin Zaród-Starnowa.
Marcin, dlaczego tak dziwnie brzmisz?
A bo ja siedzę na korytarzu w Krakowie, w dzielnicy Kazimierz, gdzie właśnie rozpoczynam studia podyplomowe na kierunku wychowanie fizyczne, więc mocno dzisiaj jestem przenośno mobilny.
Ty będziesz teraz WF-istą?
No, wiesz.
No ja
trzeba
wiem,
się rozwijać.
To niesamowite jest, powiem ci szczerze. No to tak, niesamowite. Dobrze, to fajnie, że akurat się składa, że jesteś w Krakowie, to pozdrawiamy Kraków. Za chwilę zaprosimy Państwa na zapowiadaną już dwa tygodnie temu rozmowę z nauczycielem roku Zytą Czechowską. To była niesamowita rozmowa, bardzo dynamiczna i ciekawa, więc nie będziemy przedłużać i od razu na nią Państwa zaprosimy, a później najwyżej jeszcze powiemy kilka słów. Marcin, teraz tylko bym bardzo prosił, żebyś przedstawił naszego gościa.
Zapraszamy dzisiaj na odcinek, w którym będziemy rozmawiali z Zytą Czechowską, obecną królującą nam nauczycielem roku 2019, jakkolwiek to brzmi. Zyta jest absolwentką Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogia specjalna. Ona od ponad 20 lat pracuje jako terapeuta i nauczyciel w szkole specjalnej. Jest pasjonatką nowych technologii, należy do grupy Super Belfry. Jest trenerką mistrzów kodowania, należy do ambasadorów programu eTwinning i jeszcze ma tytuł Microsoft Innovative Educator Expert.
No i teraz lecimy.
Co się zmieniło przez ostatnie 10 dni? Ale tak bardziej nam zależy na tym, żebyś powiedziała, nie wiadomo, bo już mówiliśmy o tych telewizjach i tych reklamach, mediach, ale chodzi mi o twoje życie jako nauczyciela w klasie. Tak, wchodzisz do klasy i jest coś, co się zmieniło, czy jest tak samo?
Ja myślę, że nie zmieniło się za wiele, że nie odczułam jakoś bardzo, że ten tytuł zmienił postrzeganie mnie przez moich uczniów. Co prawda, jak wchodzę każdego dnia do szkoły, to słyszę dziesiątki razy danego dnia: widziałem panią w telewizji, widziałam panią w telewizji, ale pani ładnie wyglądała, a pani zdobyła tytuł nauczyciela roku. To dzieciaki gdzieś tam właśnie są całe tą sytuacją i uradowane, i szczęśliwe, że mogły swoją panią zobaczyć. To może tylko to, że właśnie te dzieci częściej gdzieś tam zwracają nawet już teraz na mnie uwagę na korytarzu i nawet ci uczniowie, z którymi nie mam zajęć. I to chyba tylko to. A tak, to myślę, że nic więcej się nie zmieniło. Moje relacje z uczniami, takie jakie były, są nadal. Dzisiaj intensywnie pracowaliśmy nad zakodowaniem piosenki i właściwie powoli wracam do tego rytmu szkolnego i to na tyle chyba.
Czy ty uważasz, że nauczyciel, który jest młodym nauczycielem, pełnym zapału, ale ma te swoje, załóżmy, 2-3 lata doświadczenia, czyli jest dopiero na początku swojej drogi. Czy taki nauczyciel w ogóle ma szansę do tego, żeby stać się nauczycielem roku?
Ja myślę, że to nie lata pracy determinują i warunkują to, że możemy zdobyć taki tytuł. Bo czasami wiecie, nauczyciel pracując 10, 20, 30 lat nie ma takiego dorobku zawodowego jak niektóry nauczyciel przez 2-3 lata swojej pracy. I to myślę, że to wszystko zależy właśnie od charakteru, od tego, jaki temperament i też jakie zaangażowanie w pracę ma dany nauczyciel. I pani dyrektor z mojej szkoły ostatnio powiedziała gdzieś tam w jakimś wywiadzie z kimś, że pani Zyta Czechowska obdarowałaby swoim rocznym zaangażowaniem i działalnością w szkole nauczyciela, czasami który pracuje przez 30 lat w jakiejś szkole, że tyle robię, tyle działam na tylu płaszczyznach, że niektóry nauczyciel podczas swojej kilkunastoletniej pracy nie jest w stanie tyle zrobić, co ja przez dany rok. I to myślę, że jest wielu takich nauczycieli, którzy są na tyle zaangażowani i tak aktywni w swojej pracy, że no wcale nie warunkuje to właśnie uzyskanie takiego tytułu, że musi to być nauczyciel bardzo doświadczony z kilkunastoletnim czy z kilkudziesięcioletnim stażem pracy. Absolutnie nie. Wydaje mi się, że to tak nie jest, że to tak nie działa. I bardzo, Marcin, nie lubię, powiem ci, jak przychodzą młodzi nauczyciele, stażyści i inni nauczyciele już z kilkuletnim, z kilkunastoletnim, z kilkudziesięcioletnim stażem traktują tych nauczycieli trochę z góry i ustawiają ich do pionu, mówią co powinni, czego nie powinni, co się należy albo co nie należy, bo uważają, że ten staż pracy pozwala im na to, żeby właśnie w taki, a nie inny sposób się zachowywać. Ja tego nigdy nie robiłam i zawsze było mi przykro, jak ktoś mnie w ten sposób młodego nauczyciela traktował, że skoro jestem młoda, to powinnam słuchać się starszych i powinnam coś tam. Wcale tak nie uważam. Każdy nauczyciel ma to samo wykształcenie i jeśli tylko chce, powinien mieć szansę do własnego rozwoju, niezależnie od tego, ile lat w pracy, ile lat jest w zawodzie.
Zyto, a czy ty masz jakiś tajemniczy sposób na to, żeby tą energię ciągle mieć? Bo 23 lata pracy, no i czasami jest tak, że jednak są takie momenty, w którym jest trochę mniej tej energii, później jest trochę więcej, u ciebie jakoś to się utrzymuje, więc podziel się z nami, co ty robisz, żeby ta energia cię nie opuszczała?
Był taki okres w mojej pracy, myślę, że to było tak po 15 latach pracy mniej więcej, kiedy miałam taki gorszy okres, to był jakiś taki rok przełomowy, w którym pomyślałam sobie, kurczę, ja już chyba nic lepszego niż do tej pory nie wymyślę, że ja już chyba nic z siebie nie wykrzesam, że stanęłam gdzieś tam w jakimś martwym punkcie i teraz zastanawiałam się, czy ja jeszcze mogę coś zmienić w swojej pracy, żeby znowu poczuć taką energię. I to był taki okres, myślałam, że to jest wypalenie, ale wystarczyło, że zmieniłam trochę kierunek swojej pracy i tam właśnie rozpoczęła się przygoda z nowoczesnymi technologiami. W tym miejscu rozpoczęła się przygoda z nauczaniem i z pracą z dorosłymi, ponieważ zaczęłam to jakoś pracować częściej z dorosłymi na studiach podyplomowych, zaczęłam mieć zajęcia ze studentami na kierunku oligofrenopedagogika i autyzm. Później zaczęłam z Jolą właśnie przygody ze szkoleniami dla dorosłych i to chyba dodało mi takiej świeżości w mojej pracy i to spowodowało, że jak gdyby znowu stałam się kreatywna, znowu widziałam jakieś takie swoje perspektywy do pracy, przestrzeń do działań i od tego czasu już nie było takiego zwątpienia i nie było takiego martwego czasu. To był taki jakiś przełomowy okres. Myślę, że każdy w życiu ma coś takiego. Na ten czas jestem cały czas w takim pędzie edukacyjnym, cały czas pojawiają się jakieś nowe przestrzenie do pracy, nowe pomysły, nowe projekty i myślę, że mam nadzieję, że to przez jakiś czas jeszcze będzie trwało. Ale oczywiście, słuchaj, taki też odpoczynek daje mi rodzina, moja córka, mój mąż, czasami dobra książka, jakieś fajne seriale na Netflixie, które też zdarza mi się gdzieś tam oglądać.
No
czasami...
proszę bardzo, Zyta Czechowska poleca. Proszę bardzo, co oglądałaś ostatnio na Netflixie?
Ojej, Dom z papieru, to było super. I to Chyłkę też mogę polecić. To z takich seriali myślę. Okay. A przeczytałam ostatnią książkę i kurczę, jestem zafascynowana. Michelle Obama, Moja historia. Po prostu uważam, że kobieta z takim temperamentem, ale bardzo profesjonalna, z ogromną wiedzą, ale też świetna jako człowiek, bardzo sprawiedliwa, uczciwa, no i niezwykle pracowita. I to jest taki wzór dla mnie. Do którego dążę.
Ale poczekaj, bo to ciekawe, to pociągnij ten wątek pani Obamy, dlatego że to jest trochę tak, że ona cię tak zafascynowała, myślę, dlatego że jest... no dobra, zadam wprost pytanie. Kobietą? No, czy to jest po prostu człowiek, który jest dla ciebie inspirujący ze względu na to, że no w tak widocznym miejscu, będąc żoną prezydenta Stanów Zjednoczonych, jednak znalazła swoje miejsce? No nie chcę ci podpowiadać, ale właśnie dlaczego tak ona?
Wiesz co, po pierwsze dlatego, że też nie miała łatwo w życiu, ja też nie miałam łatwo. Moje dzieciństwo... jakby to powiedzieć, no ja jestem z wielodzietnej rodziny, więc wiesz, jak było nas 10 w domu, no to czasami było pod górkę.
Mówisz do jedynaka, więc jednak trochę mi trudno to wyobrazić sobie.
No tak. Właśnie. Mój ojciec był jedynakiem, widzisz, a miał 10 dzieci, więc tutaj taka skrajność. I ona nie miała łatwo w swoim życiu ze względu na pochodzenie, ze względu na kolor skóry i zawsze musiała o wszystko, co zdobyła, bardzo mocno walczyć i każdemu na każdym kroku udowadniać, że zasługuje na to, że zasługuje na coś równoznacznie, tak jak ludzie z białą karnacją. I tak myślę sobie, że właśnie nam, dzieciom z takich wielodzietnych rodzin, też kurczę jest trudniej, bo całe życie musimy udowadniać, ja musiałam udowadniać w szkole podstawowej, że nie jestem gorsza od innych, że moja wiedza zasługuje na takie samo uznanie, jak wiedza moich koleżanek i kolegów. Zawsze byłam przeambitna i na każdym kroku starałam się udowadniać każdemu, że mimo, że pochodzę z wielodzietnej rodziny, biednej rodziny, no to nie odstępuję tutaj kroku moim koleżankom i kolegom z klasy. To się trochę zmieniło później w szkole średniej, bo byłam trochę anonimowa i już nie musiałam tak o wszystko walczyć, ale jednak właśnie ten autorytet Michelle Obamy, która w ten sposób musiała pracować i na swój sukces sobie zasłużyła, gdzieś tam mi przyświeca.
Ale wiesz, że to, co mówiłaś wcześniej na temat swojej drogi zawodowej, też miało, teraz już rozumiem pewne zdania, wtedy powiedziałaś przez moment, że teraz już nie musisz niczego udowadniać, czujesz się, że jesteś doświadczonym nauczycielem, ale też z drugiej strony nie lubisz, jak ktoś zwraca uwagę młodym tylko dlatego, że są młodzi. To ja teraz dużo tak tej Obamy w tobie słyszę. No proszę.
A możliwe być może dlatego, wiesz, podświadomie gdzieś czytając tę książkę, tak bardzo gdzieś tam utkwiła mi w tyle głowy. No powiem ci, że czasami nad pewnymi, jak czytałam tę książkę, to dość długo myślałam nad różnymi sytuacjami, które tam Michelle Obama opisywała i czasami też przyrównywałam je sobie trochę do swojego życia, ale nie w kontekście takim, że chcę być w tym miejscu, gdzie jest ona, czy dążę do tego, do czego ona doszła, tylko bardziej w kontekście tego, że ona całe życie zmagała się z jakimiś stereotypami, z jakąś nietolerancją, z jakimiś uprzedzeniami i cały czas właśnie musiała o coś walczyć. Wydaje mi się, że ja już teraz nie walczę o nic, ale jak przypominam siebie sobie z tych takich szkolnych lat, to jest coś w tym, co powiedziałeś, ja także rzeczywiście być może to jakieś piętno odcisnęło na moim takim życiu później dorosłym i pracy.
A wiecie co, to co mówicie jest o tyle ciekawe, że młodzi ludzie dzisiaj bardzo często mają w głowie taki stereotyp, że odnieść sukces mogą te osoby, które mają świetny background, tak? Świetne uniwersytety ukończyły, na wszystko ich zawsze było stać, że po prostu ktoś im ułatwił to i tylko dlatego oni ten sukces odnieśli. A tutaj się okazuje, że czasami wręcz przeciwnie, że nawet jeżeli nasze życie gdzieś na początku wcale nie jest usłane różami, to do jakiego momentu dojdziemy zależy tylko od nas. W sumie optymistyczne.
No tak, ja myślę, że to wszystko, co osiągniemy w naszym życiu, w jakim miejscu się znajdziemy, to jednak mimo wszystko chyba zależy też od osobowości. Ja sobie tak myślę, że trzeba mieć naprawdę taką silną osobowość i też jakiś taki cel sformułowany, swój życiowy, i to pomaga w odniesieniu jakiegoś tam sukcesu, czy w takiej stabilizacji życiowej. Ja nigdy nie oglądałam się na innych, mówiąc tak kolokwialnie, nigdy nie chciałam, żeby ktoś coś zrobił coś za mnie, wręcz przeciwnie, zawsze starałam się udowadniać, że ja nie potrzebuję nikogo pomocy, że taką silną wolą, że taką systematycznością, pracowitością sama sobie wypracuję to, co chcę osiągnąć. I w ogóle moje rodzeństwo, ja myślę, że moja mama w ogóle nas nauczyła takiej pracowitości, odpowiedzialności, sumienności w tym, co robimy. I dzięki temu doszliśmy wszyscy gdzieś tam do miejsca, o którym marzyliśmy, bo tak sobie myślę o mojej całej rodzinie, że tak wszystkim jakoś fajnie się udało.
Dobra, to może zejdźmy trochę z ciebie, damy ci troszkę odpocząć, ale spróbujemy cię trochę wykorzystać w tej kwestii, że ja chciałem, jak już mam pedagoga specjalnego przed sobą, to chciałem zawsze zadać takie pytanie. Mnie nikt nigdy na studiach nie uczył, jak pracować z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jakieś zespoły Aspergera, to już w ogóle mnie po prostu to przeraża. I teraz wysyła mnie ktoś na zajęcia indywidualne na przykład właśnie z uczniem, który ma zespół Aspergera. I co ja mam zrobić? Przepraszam bardzo. Ja uczę angielskiego, jestem ekspertem w uczeniu angielskiego. I?
No, nauczyciele, matematycy, poloniści, językowcy, geografowie, biolodzy, oni nigdy nie uczyli się na studiach tego, w jaki sposób pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z dziećmi z Aspergerem, z autyzmem, czy też z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. I wiesz, i oni często mają później, jak mają takiego ucznia w klasie, w szkole ogólnodostępnej, ogromny problem. Mają świadomość tego, że musieliby podjąć działania, które byłyby najlepsze i pomogłyby temu uczniowi znaleźć się, odnaleźć w tej rzeczywistości dla niego niełatwej, ale niestety nie potrafią. No nie mają takich umiejętności i nie ma się co dziwić, nikt tego nie uczył. No i teraz taki uczeń, który trafia do klasy ze zespołem Aspergera, posiada takie deficyty, przede wszystkim, które związane są z nieumiejętnością nawiązywania relacji społecznych. I uczniowie, mimo że chcieliby bardzo nawiązywać kontakty społeczne, rówieśnicze, po prostu tego nie potrafią. Nie potrafią, bo taka jest specyfika zespołu Aspergera. Niestety, nie mają, można by było powiedzieć w cudzysłowie, upośledzoną tą umiejętność interakcji społecznych. Nie potrafią wchodzić w relacje z innymi ludźmi, nie posiadają odpowiednich umiejętności w tym zakresie, nie potrafią zwracać się po prostu do innych w taki osobliwy sposób. I tym powodują różne problemy, które się rodzą w klasie, ponieważ uczniowie pełnosprawni nie potrafią tego zaakceptować, dochodzi do konfliktu na tym tle. No i ci nauczyciele niestety też bardzo trudno im tutaj w rolę wejść. Uczniowie z Aspergerem też, wiesz, oni mają taki też swoisty sposób bycia, często zwracają nauczycielom uwagę, wulgaryzują, poprawiają tych nauczycieli, a co robią nauczyciele? Denerwują się. Nie potrafią zrozumieć tego, że to specyfika tej niepełnosprawności powoduje to, że ten uczeń się w taki, a nie inny sposób zachowuje. I ja zawsze mówię, że powinni w tym momencie odpuścić, powinni zejść z tego poziomu C do poziomu 0 i po prostu troszeczkę zrównać się w kontaktach z tym uczniem, jeśli chodzi o sposób bycia, o to, żeby nie zwracać im uwagi, żeby nie wartościować też ich pozytywnie w w ten sposób, że nie reagować na to, co ci uczniowie w danym momencie robią, bo oni też potrzebują czasami naszej uwagi w ten sposób i domagają się w taki nieadekwatny sposób właśnie uwagi od nas, nauczycieli. Kiedyś Jacek Pyżalski powiedział coś takiego bardzo mądrego. Jeśli w swojej klasie posiadasz ucznia, który robi naprawdę negatywne rzeczy, który źle się zachowuje i nie potrafisz temu sprostać, to najlepsze, co możesz zrobić, to po prostu zmienić swoje zachowanie. Ty, nauczycielu, swoje zachowanie musisz zmienić, żeby móc z tym uczniem pracować. I to myślę, że też adekwatnie tutaj pasuje do pracy z dziećmi z zespołem Aspergera. Poza tym, krótkie komunikaty, nie wchodzenie w dyskusję i w polemikę, wartościowanie czy też zwrócenie uwagi tylko w sytuacjach, kiedy dziecko robi coś dobrze i wskazywanie, teraz robisz to super, teraz mogę tobie odpowiedzieć, właściwie zadałeś pytanie, a nie macnąć tych zachowań niepożądanych, bo czasami nieświadomie te dzieci potrzebują i właśnie szukają takiej uwagi wartościującej od nas właśnie poprzez takie niepożądane zachowania.
Może tak, to ja powiem coś teraz do Marcina. Marcin, ja od 6 lat mam na co dzień uczniów z zespołem Aspergera. Byłem dokładnie w tym samym miejscu, o którym ty przed chwilą mówiłeś. Tego się po pierwsze da nauczyć, po drugie przyzwyczaić, po trzecie odnosić sukcesy, a po czwarte, jak wrócisz do klasy, w której nie ma dziecka z zespołem Aspergera, to robi się nudno.
No tak, dokładnie, masz rację.
To robi się naprawdę nudno i to jest, to nie jest nic strasznego, o tak. Zyta, dziękujemy ci bardziej niż bardzo, to była fantastyczna rozmowa. Trochę podziwiam twoją umiejętność, to możesz sobie zapisać do swojej drogiej kariery, czytać, nie wiem jak to robisz, czytać pytania, które chcemy ci zadać, bo kilka musieliśmy po prostu usunąć, bo i sobie tutaj skomentowaliśmy, że już mówiła, więc tutaj będziemy tak, mamy znowu klęskę urodzaju, jeżeli chodzi o myśli i wypowiedzi.
No myślę, że to bardziej spowodowane jest moim gadulstwem, wiesz, niż przewidywaniami i czytaniem w waszych myślach.
Po prostu lecisz ja kiedyś miałem takich, ja kiedyś prowadzałem wycieczki po Malborku jako człowiek mówiący po angielsku i miałem taką koleżankę, która nie umiała angielskiego, ale prowadzała po angielsku, więc nauczyła się tego wszystkiego tak świetnie i mówiła kompletnie o wszystkim, żeby nikt nie zadawał żadnych pytań. I jej się to udawało, więc to nie ty, ale mi się skojarzyło po prostu.
Bardzo wam dziękuję za zaproszenie do rozmowy, jest mi bardzo miło. Wiesz, słuchając waszych edugadek, często sobie myślałam, kurczę, żeby tak chcieli mnie zaprosić, to chętnie bym z nimi porozmawiała. No i bum, stało się.
I teraz... Żeby Państwu pokazać, co się działo, to powiemy tylko tyle, że to była tak naprawdę rozmowa, która w tym momencie miała się skończyć, ale tak jak to u nas zwykle bywa, czasami jeszcze sobie kilka słów pogadamy i okazało się, że myśmy jeszcze z Marcinem i z Zytą ucięli jeszcze sobie krótką rozmowę, więc posłuchajcie Państwo, co się działo tam.
Trzeba znaleźć swój taki najlepszy sposób na to, żeby te dzieci sobą zainteresować, żeby wyciszyć te niepożądane zachowania i z nimi pracować, bo kurczę, nie ma także jedna metoda do każdego ucznia. W pedagogice specjalnej dostosowujemy po prostu metody, każdy uczeń do innej metody, bo to, co zadziała u jednego, u drugiego kompletnie się nie sprawdzi. To trzeba mieć też jakiś taki instynkt, wyczucie pedagogiczne, żeby móc pracować z tymi uczniami. No i taką właśnie charyzmę i osobowość, bo oni, słuchajcie, w lot wyczują, jeśli ktoś jest nieuczciwy, niesprawiedliwy, fałszywy, te dzieciaki wyczuwają to w lot. I albo sobie akceptują,
albo... I powiedzą to dokładnie tymi słowami. Jest pani fałszywa, beznadziejna i beznadziejnie się pani ubiera i ma pani źle dobraną koszulkę.
Jeszcze pani śmierdzi i w ogóle ma pani za krótkie spodnie i nie te buty. Po prostu krzywo pani w nich chodzi. Tak, dokładnie tak.
Marcin, czy zachęciliśmy się do pracy z dziećmi z zespołem Aspergera?
Wiesz co, ja myślę, że Nie wiem, natomiast przydałoby się parę takich osób gdzieś w życiu publicznym, żeby paru osobom tak powiedzieć prosto z mostu pewnych rzeczy.
Dobrze. Marcin, nie zadaliśmy pytania, życie, o to, jakie, naszego ulubionego pytania o porażkę, więc może ja ciebie teraz zapytam, jakieś porażki poniosłeś ostatnio, które jakoś tak przekuwasz w sukces?
No tak, nawet edugatkową porażkę muszę ci powiedzieć, bo ostatnie narzędzie polecone w skrzynce z narzędziami, nie sprawdziłem tego przed opublikowaniem i okazało się, że w międzyczasie platforma przestała działać, tak jak to czasami z cyfrowymi narzędziami bywa. Życie jest szybsze od przekazu i czasami tak się zdarza, że przyzwyczajamy się do czegoś fajnego, a w któregoś pięknego dnia włączamy internet i tego czegoś już nie ma, albo to coś jest płatne, więc mamy trochę przykład tego, że trzeba naprawdę dobrze sprawdzać te narzędzia ze skrzynek z narzędziami polecane. To pierwszy taki przypadek, kiedy faktycznie po prostu fajne narzędzie, ale po prostu zniknęło w międzyczasie, więc może poprawmy się i teraz nowa skrzynka z narzędziem, które tym razem jest dostępne.
Nazywam się Darek Martynowicz. Jestem członkiem grupy Super Belfrzy oraz digitalni i kreatywni nauczyciele z pasją. Lubię nowoczesne technologie, lubię wykorzystywać je jednak z głową i łączyć z różnymi innymi formami aktywności. Strona, którą chciałem Wam dzisiaj polecić, to strona do generowania kodów QR MAL DEN CODE. Dlaczego jest ona tak wyjątkowa? Otrzymujemy na niej kod QR, ale aby uczniowie poprawnie odczytali go, muszą zamalować puste pola w środku. Mamy te puste pola, które są kwadracikami z cyframi bądź literami do zamalowywania. Łączymy więc działalność digitalną z działalnością twórczą, z działalnością analogową. Możemy zadać uczniom zagadki i gdy uczniowie odpowiedzą poprawnie na te zagadki, dajemy im cyfrę bądź literę, którą powinni zamalować, aby poprawnie odczytać kod QR. Wprowadzamy też element grywalizacji. Jest to bardzo fajna sprawa i można wykorzystać ją na każdym przedmiocie oraz na każdym etapie edukacyjnym. Serdecznie polecam Wam korzystanie z tej strony oraz korzystanie z nowoczesnych technologii, ale zawsze z głową.
Nowa skrzynka z narzędziami właśnie się zakończyła, a ja cały czas myślę o tym, co powiedziałeś przed nią, o tym, że czasami one znikają. Ja myślę, że to jest niestety też owoc tego, że lubimy wybierać takie rzeczy, które są darmowe. Ja ostatnio zauważyłem, że te płatne nie są aż takie drogie. Tam czasami trzeba zapłacić 10 albo 8 zł miesięcznie i jakoś tam z nimi jest. Boję się, że z tymi darmowymi rzeczami czasami tak może właśnie być, że one są świetne, ale niestety znikają, gdyż firma, która to prowadzi, no nie dostaje tyle reklam, ile chciała, no i wtedy sobie zwija interes albo sprzedaje to gdzie indziej.
A wiesz co, jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, bo pamiętasz 5. odcinek Edugadek Ekstra, kiedy rozmawiałem z doktorem Wacławem Srebro na temat wypalenia zawodowego i pamiętasz taki wniosek z tej rozmowy, to był taki, że szkoda, że tych rzeczy nie mówi się studentom na studiach.
Mówi się już?
No właśnie, w Tarnowie w zeszłym tygodniu była taka konferencja, która była skierowana i do nauczycieli, i do studentów i faktycznie mogli oni wysłuchać doktora Wacława Srebro właśnie mówiącego o wypaleniu zawodowym i ja też tam miałem okazję też opowiedzieć o między innymi podcastach. Zatem i tarnowscy studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i nauczyciele tarnowscy mieli okazję posłuchać i pouczyć się, jak sobie radzić z wypaleniem zawodowym, a studenci mieli okazję posłuchać, zanim zaczną nauczycielami zostaną, z czym to się wiąże.
No to super. No to edugatki znowu wystąpiły i profesor Srebro. Doktor? Profesor?
Doktor, doktor Wacław Srebro.
Wystąpił na konferencji.
Tak, a jeszcze mam dla ciebie jedną wiadomość, bo 15 do 17 dzień listopada to jest konferencja w Gdańsku, Digitalni i Kreatywni, którą objęliśmy patronatem medialnym. Będziemy mieli z tej konferencji jakieś materiały, więc już możecie sobie ostrzyć ząbki na to, co tam się będzie działo. To jest taki nowy trend, tak, że obejmujemy patronatem medialnym różne wydarzenia.
Teraz już po raz któryś spróbuję. No dobrze, Marcin, to nie będę tobie już zajmował długo czasu. Leć na studia, ucz się pilnie, notuj, najwyżej skseruję pod później notatki, jak to kiedyś na studiach bywało, a my słyszymy się za 2 tygodnie, tak?
Tak jest, to papa, trzymajcie się.
No to cześć.
Hej, hej.
Bo ja tu jeszcze cały czas jestem, nie wiem, jak to mam w ogóle zakończyć.
O Boże, ona nas podsłuchuje, a widzisz, a mogliśmy ją poobgadywać.
Dobrze, że nie powiedzieliście, jaka głupia mama, słuchajcie, cały czas.
Tak, ale było nudno.
Ale przecież, ale ja myślałem, że ty poszłaś te ziemniaki obierać tam, co zawsze chciałaś.
Nie. Jakbyście mnie tylko rozłączyli, to ja...
Ale nie, to po prostu się rozłącz, to tak się...
No, ale nie wiesz, że chcę rozłączyć i nic, i cały czas jest.
Czerwona ta, tam jakieś okienko powinno być takie pływające,
no, wyskoczyć. No.
Czerwona słuchawka.
Ja już teraz nic nie mogę powiedzieć temu Marcinowi.
Ja nie mogę, to są jaja, słuchajcie. Właśnie, że nie ma tego czerwonego.
Nie masz czerwonego. To my tu teraz będziemy siedzieć, do pracy teraz nie pójdziemy jutro, bo...
Bo ma tutaj cały czas dołącz, ale nie ma rozłączenia.
To wiecie, ja się rozłączę i was zostawię.
Ja sobie, ale nie, ja też się rozłączam, zobaczcie, i już mnie nie ma. O, cześć pa, o.
Hej, hop.